Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zerwaliśmy pana posła o samym poranku, a wczoraj było posiedzenie klubu i to wyjazdowe Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie długo mogło ono zająć. Jakie nastroje w partii rządzącej?
Panie redaktorze, nastroje, można powiedzieć, że lekki powiew optymizmu, natomiast trwało... Dyskusja trwała dosyć długo, natomiast można powiedzieć tak, jest to podsumowanie pewnego etapu i to wyjazdowe posiedzenie klubu kierunkuje nas na to, co w najbliższym czasie musimy zrobić, aby mieć jakąkolwiek perspektywę na to, aby za rok stanąć jak równy z równym w wyborach z opozycją.
Co to oznacza dla rządu? Co trzeba zrobić w rządzie, żeby stanąć równy jak równy z równym?
Panie redaktorze, rząd zadania ma wyznaczone i realizacja tych zadań będzie podstawą oceny zarówno rządu w najbliższym czasie, jak i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Te zadania dotyczą oczywiście rządu głównie, ale dotyczą całego obozu Zjednoczonej Prawicy i od ich wykonania i od ich oceny zależy co dalsze decyzje polityczne.
Także los premiera?
Panie redaktorze, wczoraj na klubie padło jasno, pan prezes jasno zakomunikował, nie ma tematu zmiany premiera, nie ma tematu zmiany rządu, bo tak to można ująć. Jedziemy dalej. Ale tak to, jak mówię...
Kto za te zadania odpowie? Kto może ewentualnie...
Panie redaktorze, za zadania odpowiada rząd, które w tej chwili są najważniejsze dla, w perspektywie pojawiającego się kryzysu energetycznego.
Ale ja czegoś to nie rozumiem. Z jednej strony pan poseł mówi, są zadania, jeżeli się nie wykona, to wtedy odpowie rząd, ale premier jest niezagrożony.
Panie redaktorze...
To się nie składa, że premier też chyba odpowie, jeżeli nie podoba zadaniom, czy nie.
Składa się na zasadzie takiej, że mówimy o perspektywie. W tej chwili nie ma tematu zmiany premiera. Jest pan premier Mateusz Morawiecki i tutaj... Dyskusji dalszej nie ma.
Ale była dyskusja.
Panie redaktorze, dyskusja była o różnych rzeczach. Była dyskusja o tym, co przed nami. Byliśmy chwilę po tym, jak w Sejmie przyjęliśmy kilka ustaw, w tym ustawy, które są odpowiedzią na te zagrożenia wynikające z kryzysu energetycznego. Zdajemy sobie sprawę, co nam grozi i reagujemy, podejmujemy działania takie, aby Polacy odczuli, albo w ogóle nie odczuli tego, co w tej chwili na światowych rynkach jest dużym zagrożeniem, czyli wzrost cen prądu, energii, wzrost cen gazu. No, w tej chwili ropa może niekoniecznie, ale te dwa paliwa tak.
W tych dyskusjach, które już się zakończyły, była dyskusja o zmianie premiera?
Panie redaktorze, wczoraj nie było takiej dyskusji.
Kto wczoraj zebrał największe oklaski? Kto był najbardziej witany na sali przez posłów?
Panie redaktorze, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
Kolektywnie, no dobrze. A był pan premier Sasin?
Byli wszyscy wicepremierzy. Był oczywiście pan premier, była pani marszałek. Członkowie klubu parlamentarnego, więc... Nieobecni byli tylko ci, którzy jeszcze mieli na sali sejmowej prowadzili ustawy.
Pozycja premiera Mateusza Morawieckiego niezagrożona, pozycja spiskowców tak zwanych, o których sam kiedyś mówił prezes Jarosław Kaczyński.
Panie redaktorze, nic mi nie wiadomo o spiskowcach, natomiast o tym, że są wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości też dyskusje i różne poglądy na różne kwestie, to o tym mówimy i to nie jest niespodzianka.
A to gdzie jest ta różnica? Czym się różni? Jakie są różne różnice poglądów między Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim?
Ostatni etap jest zawsze taki, że te poglądy zbierane są do jednego koszyka i z tego koszyka ostatnie zdanie wyjmuje i przekazuje pan prezes Jarosław Kaczyński. I wczoraj takie podsumowanie tego okresu pewnych niepokoi nastąpiło w tej chwili.
Czyje pomysły były na wierzchu? To nie czyje redaktorze... pomysły z kapelusza wyjął prezes Jarosław Kaczyński? Pomysły Jacka Sasina czy pomysły premiera Mateusza Morawieckiego?
Panie redaktorze, pomysły Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy na to, co w tej chwili będzie robione lub już jest robione, jak wczoraj ustawa o zniesieniu obliga giełdowego na cenę energii.
I czyli to był pomysł?
To jest pomysł wspólny. Każdy ma swoją cząstkę, każdy ma... Panie redaktorze, zawsze jest tak, że jeśli jest jakiś projekt, każdy ma swój pomysł, jak go zrealizować. I najlepiej z tego wybrać z tych pomysłów te najlepsze części, złożyć je do kupy. I tak ale też się stało w przypadku na przykład tej ustawy.
W świecie nie ma niczego porówno. Zawsze ktoś ma trochę więcej racji, ktoś ma trochę mniej racji.
Nie ma porówno, tu nie chodzi o rację, chodzi o to, aby te działania przyczyniły się do tego, aby Polacy odczuli lub jak najmniej odczuli skutki kryzysu energetycznego. I dla nas to jest w tej chwili najważniejsze. A kto miał rację, to każdy sobie w duchu odpowiada.
Premier jest niezagrożony, a wicepremier Jacek Sasin jest zagrożony?
Panie redaktorze, zmian w rządzie rekonstrukcji nie ma w tej chwili i nie ma takiego tematu. Natomiast jeśli byłyby jakieś zmiany to jest naturalne w polityce, ale...
A będą zmiany w rządzie? Bo to zdaje się mówił marszałek Terlecki.
Perspektywa pewnego pewnie czasu, więc jeśli by coś miało się zadziać, to będzie to wynikało z tego, o czym już wcześniej mówiłem, że każdy ma swoje zadania i ich wykonanie jest podstawą do oceny politycznej. Każdy z nas, ja jako sekretarz Prawa i Sprawiedliwości, czy wicepremierzy, czy ministrowie, jest do dyspozycji. Jeśli są decyzje polityczne, ta dyspozycja jest wykonana.
Pan minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezes Rady Ministrów, pożegna się swoim stanowiskiem?
Panie redaktorze, w kwestii, zawsze odsyłam do pana premiera, w kwestii zmian personalnych i w kwestii ewentualnych decyzji personalnych w rządzie, a już tym bardziej w Kancelarii Premiera, tutaj ostateczna decyzja należy do prezesa Rady Ministrów.
Ale to jak rozumieć słowa Ryszarda Terleckiego, szefa waszego klubu, który powiedział wczoraj dziennikarzom, że ta dymisja już albo jest złożona, albo będzie złożona dziś lub jutro?
Panie redaktorze, pan marszałek ma wiedzę o decyzjach politycznych, więc tak,
pan,
a nie inaczej.
Jako sekretarz generalny tej wiedzy nie ma.
Mogę powiedzieć tak, nie jestem upoważniony do komunikowania takich spraw.
Ale tu już się mleko rozlało, to nie ma jakiej tajemnicy.
Panie redaktorze, ale ja tak jak mówię, odsyłam zawsze do pana premiera. I
no to rzecznik rządu powiedział, że nie ma dymisji. To no znaczy, że... To,
panie redaktorze,
pan
do tego
Dworczyk
mówię. Odsyłam do pana premiera.
No dobrze, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, gościem Radia Wnet. Ile w tej chwili szabel w Sejmie ma rząd Mateusza Morawieckiego?
Licząc... No patrząc na wczorajsze głosowania, czy wcześniejsze, około bezpieczna większość, 234-235.
To zmalało, jak rozmawialiśmy w czerwcu, było 236.
No 236, to panie redaktorze, bo jeśli się patrzy na różne głosowania ostatnio, mamy też, są sytuacje losowe, gdzie są osoby, które...
No nie, ale ja nie mówię, jak ktoś zachoruje.
W szpitalu lub dłuższy czas są wyłączone na przykład, no. Ale... No, oscylujemy w tych wartościach.
Trzy szable Pawła Kukiza jeszcze pan poseł zalicza do zaplecza rządowego, czy
jeszcze
już nie?
Zaliczam. Zgodnie z zapowiedzią Pawła Kukiza jest jeszcze wrzesień, więc panie redaktorze.
30 września. Ostatni, ale dobrze pamiętam, dzień tego tak. Miesiąca. Jutro mamy październik i od jutra, jak zapowiedział sam Paweł Kukiz, przestaje głosować razem z Prawem i Sprawiedliwością.
Jesteśmy w trakcie rozmów z przewodniczącym Kukizem i mamy nadzieję, że Te ostrzeżenia, które wysyłał, były to ostrzeżenia formułowane na wyrost. Mamy pewne propozycje i mam nadzieję, że dojdziemy do kompromisu. Tak jak do tej pory było, zresztą Paweł Kukiz, przewodniczący Kukiz, podkreśla, że współpraca z Prawem i Sprawiedliwością jest dla niego dobra, dla jego ugrupowania dobra. I do tej pory to, na co się umawialiśmy, było...
Poza jednym elementem sędziów pokoju.
I sędziowie pokoju są w tej chwili w Sejmie, ale też są propozycje, aby spróbować to też raz, że przyspieszyć, a dwa tak zorganizować, żebyśmy mogli jakiś czas stwierdzić, że sztandarowy projekt Pawła Kukiza jest na biurku pana prezydenta do podpisu.
Ale to co, nie będzie tej ustawy prezydenckiej? Nie będzie to taka prosta droga, która leży w tej chwili w Sejmie i może być głosowana ewentualnie?
No to nie jest aż taka prosta droga. Ta ustawa i w tej chwili wymaga już zmian na etapie przepisów wprowadzających, i to dużych zmian, i to też czasu wymaga.
Ale to pan prezydent przygotował złą ustawę?
Nie, nie, broń Boże. To jest kwestia, że ta ustawa była złożona rok temu. W tym czasie zmieniło się dużo przepisów, a przepisy wprowadzające zazwyczaj stanowią w takich przypadkach większą ustawę niż ustawa zasadnicza. Dlatego tutaj jest potrzeba jeszcze pracy nad tym, ale
Paweł
o
Kukiz
tym
wam
też
uwierzy?
Wie przewodniczący Kukiz, zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast mówię, jesteśmy w trakcie rozmów. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory te rozmowy przyniosą pozytywne rozstrzygnięcie.
Bez Pawła Kukiza i jego trzech posłów macie większość w Sejmie?
Paweł Kukiz, razem z nim jest trzech posłów w sumie, więc nawet odejmując w tym momencie trzy osoby, to jest ta większość, ale oczywiście nie chcemy tego. Wolelibyśmy, aby jednak ta większość była stabilna.
To jeszcze wróćmy na sekundę do rządu, do partii. Jak rozumiem, żadnej dużej rekonstrukcji nie będzie, zmiany na stanowisku ministrów, jakieś roszady przed tym kryzysem zimowym, czy przed tym okresem grzewczym, który może stać się kryzysem, panie pośle?
W tej chwili nie są takie przewidywane, natomiast to też było zapowiedziane wczoraj przez pana prezesa na klubie. Ewentualne zmiany są naturalnym czynnikiem w demokracji parlamentarnej, w demokracji polityce, i jeśli by jakieś miały nastąpić, to nie powinny stanowić zaskoczenia, ale one wynikają z tego, mogłyby wynikać z tego, z oceny politycznej właśnie wykonania zadań, które mają postawione. Każdy z ministrów ma postawione konkretne zadania.
Kiedy, jak rozumiem, jest cały czas objazd, kiedy będą kolejne spotkania, czy teraz już do wyborów, czyli do października mniej więcej, na przykład prezes będzie co weekend w jakiejś miejscowości?
Panie redaktorze, planujemy w najbliższy weekend spotkania na zachodnim Pomorzu, pana prezesa, Koszalin, Kołobrzeg, Stargard, Szczecin.
I trudny teren.
Systematycznie, panie redaktorze, patrzymy na to, że wszędzie jest Polska, to nie chodzi. Czy trudny, czy łatwiejszy ten. Wszędzie jest Polska, zachodnie Pomorze, piękne zachodnie Pomorze jest teraz na mapie wyjazdów pana prezesa i są zaplanowane kolejne wyjazdy. Jest to, nie ukrywamy tego, jest to już taka wstępna prekampania.
Panie pośle, na koniec pytanie o te wyzwania, ale też szanse dla partii rządzącej. Jaki jest cel na najbliższe miesiące, polityczny cel dla Prawa i Sprawiedliwości, patrząc na sondaże, na przepływy poparcia, na zdobywanie nowych albo odzyskiwanie starych głosów?
Panie redaktorze, cel główny Zjednoczonej Prawicy, rządu Zjednoczonej Prawicy jest taki, aby ten kryzys, który jest za naszymi granicami, widać to, spowodowany agresją Rosji na Ukrainę, był odczuwany, jeśli już w jakikolwiek sposób, to minimalny przez Polaków. I to podejmujemy, te działania, które są podejmowane i będą jeszcze podejmowane w niedługim czasie.
Czujemy wszyscy, panie pośle.
Zgadza się, dlatego podejmujemy działania, aby był jak najmniej odczuwalny, i mam nadzieję, że to będzie zrealizowane. I to jest główny cel, panie redaktorze. Nie patrzymy w tej chwili perspektywą wyborczą. Do wyborów jest ponad prawie rok czasu.
Tylko perspektywą zimy,
to jest perspektywa najbliższa i ta, która dotyczy milionów Polaków. I dla nas to jest najważniejsze w tej chwili. I dlatego każde inne działania, które, że tak powiem, może ogniskują uwagę mediów, ale nie są zogniskowane na to, aby zminimalizować skutki kryzysu energetycznego dla Polaków, powinny być ucięte i są ucinane w zarodku.
To jedna taka kwestia, która chyba bezpośrednio nie dotyczy kryzysu energetycznego. Pan minister Paweł Szrot powiedział, że kiedy działania w sprawie reparacji się skonkretyzują, rząd może liczyć na pełne wsparcie pana prezydenta. skonkretyzujecie jakoś w najbliższym czasie kwestię reparacji?
Sądzę, że to jest kwestia, znaczy skonkretyzowaliśmy już 1 września, przedstawiając raport, natomiast sądzę, że to jest kwestia...
Stanie pana ministra Szrota nie do końca.
Tygodnia, może 2 tygodni.
Czyli początek października.
Pojawi się też nota dyplomatyczna skierowana do Niemiec i to będzie już ten kolejny etap dyplomatyczny, a za tą notą pójdą działania ofensywne, dyplomatyczne, nie tylko w Niemczech oczywiście, ale w Unii Europejskiej i na samym świecie.
Czyli ten temat nie jest odłożony na kołek w ramach kryzysu.
Ten temat będzie kontynuowany i liczymy, że w perspektywie kilku lat, kilkunastu lat przyniesie spodziewany efekt.
W studiu jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, który nie ma słuchawek, ale może poproszę, żeby założył słuchawki gdzieś tam obok pana posła Soł, bo wiem, że jeszcze pytanie do pana posła ma Krzysztof Skowroński, który jest, jak państwo wiecie, w Sofii. Nie wiem, czy pan poseł słyszy, tam jest pokrętło, trzeba dookoła, o, i wtedy pan poseł będzie słyszał, szybka porada techniczna, a tymczasem już go pytanie albo uwagę ma Krzysztof Skowroński gotową.
Myślę, że wszystkie ważne polityczne pytania zadał Łukasz Jankowski. Teraz zamykam oczy i wyobrażam sobie, że Łukasz Jankowski pomaga w udrożnieniu kontaktu.
Już jestem, słyszymy się.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Powiedziałem, że już wszystkie polityczne pytania zadał Łukasz Jankowski. Już wiemy, że dalej nie będzie nagłówków gazet czy portali internetowych, które mówią o potencjalnej i możliwej zmianie rządu premiera Mateusza Morawieckiego, że teraz jest czas na przygotowanie się do zimy, do trudnego sezonu, do ochrony Polaków przed podwyżką cen energii. Zresztą te ochrony i te sposoby chronienia są różne w krajach, które teraz odwiedza Wielka Wyprawa Radia Wneta. Jedziemy od Wilna przez Sztokholm, Pragę, Istanbul. Teraz jesteśmy w Sofii. I pytanie, która ze stolic teraz jest najbliższa Polsce, najbliższa Rzeczpospolitej?
Panie redaktorze, zawsze Wilno było bliskie Rzeczpospolitej i też mojemu sercu, więc tak jak rozpoczęła się ta wyprawa, tak i mogę od tej stolicy rozpocząć.
Stosunki polsko-litewskie teraz są dobre, albo nawet może i zmierzają do bardzo dobrych, ale politycznie z państw Budapeszt, Praga, Bukareszt, Sofia, która z kim najlepiej teraz nam się współpracuje?
Panie redaktorze, odpowiem tak. Wspólny wróg, a wróg jest tylko jeden, jest to za wschodnią granicą naszą, mamy jednego wroga, łączy i jednoczy. I można powiedzieć, że to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, agresja Rosji na Ukrainę, powoduje, że ta współpraca w większości obszarów jest bardzo dobra albo dobra ze wszystkimi państwami tak zwanego Trójmorza czy Międzymorza. I tutaj nie wyszczególniam nikogo w tej chwili i nie chciałbym wyszczególniać. To jest też tak naprawdę pytanie do ministra spraw zagranicznych, bo to on jest najlepiej zorientowany, z kim mu się dyplomacji najlepiej współpracuje. Natomiast sytuacja, która jest za naszą wschodnią granicą, determinuje jedną rzecz, że jeśli ten kremlowski zbrodniarz widzi zjednoczoną Europę, środkową Europę, to też wie, że lepiej może swoimi zbrodniczymi łapami nie sięgać dalej niż spróbował teraz sięgnąć, bo te jego macki mogą zostać mocno pokaleczone, a nawet użyłbym bardziej brutalnego zwrotu, że odcięte.
Panie pośle, zachęcam, za chwilę wyjdzie setny numer Kuriera Wnet. Zachęcam pana posła do przeczytania tych relacji, tych wywiadów, które przeprowadziliśmy w Trójmorzu, a teraz wszystkiego dobrego życzę tutaj z naszego małego studia przy naszym wozie transmisyjnym w Sofii.
Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam serdecznie piękne tereny, aż zazdroszczę takiej wyprawy.